Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spotkanie w rytmie Bliskiego Wschodu. Tego typu kwestii jeszcze na podcaście w ramach audycji nie było. Będziemy rozmawiać o Kurdach. Między innymi ze mną jest pan Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, bardzo mi miło nasze spotkanie.
Panie Osiński.
Też zaznajomiłem się z tekstem już, który powstał jakiś czas temu, bo przesłał mi pan materiał, który był przygotowany akurat dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jest to rzeczywiście też taki materiał kompleksowy, więc jeżeli słuchacze zechcą, to oczywiście i pan się zgodzi, to możemy podlinkować. Przede wszystkim Kurdowie to są od lat lądują w nagłówkach mediów światowych, międzynarodowych, również o kwestii kurdyjskiej rozmawiamy w ramach naszej polskiej infosfery. Problem kwestii kurdyjskiej nadal nie rozwiązany. Kurdowie są aktywni, jeżeli chodzi o ten świat społeczny, świat polityczny na Bliskim Wschodzie, bo mowa oczywiście o Iraku, Iranie, Syrii oraz Turcji. Kurdowie, naród bez państwa, tak moglibyśmy rozpocząć?
Powiedziałbym, że naród w procesie tworzenia się i siłą rzeczy bez państwa, bo tą nazwą obejmujemy tam do 40 milionów ludzi, którzy mają z jednej strony poczucie wspólnoty, są postrzegani jako wspólnota, a z drugiej strony między sobą się dosyć istotnie dzielą historycznie, tożsamościowo, językowo, politycznie i tak dalej, i tak dalej. Od tych podziałów do stworzenia państwa czy do myślenia o jednorodnym państwie to jest jeszcze długa droga.
Długa droga dlaczego?
Mówimy o 40 milionach, mniej więcej 40 milionach ludzi, którzy nigdy nie mieli własnego państwa, którzy zawsze byli częścią innych organizmów państwowych, których tożsamość kurdyjska jest równoważona innymi tożsamościami. Czasami to są tożsamości lokalne, plemienne, regionalne, czasami są to tożsamości państwowe związane z państwami, do których należą. Czasami są to tożsamości polityczne, ponieważ wśród Kurdów występuje również bardzo silna polaryzacja polityczna. To są różnice językowe. Ja po kurdyjsku nie mówię, natomiast bazując na tym, co mi mówili sami Kurdowie, między różnymi językami kurdyjskimi tak naprawdę nie ma zrozumienia. Czy zrozumienie jest tylko bardzo ograniczone. I my to wszystko nazywamy zbiorczą nazwą Kurdowie. I przypisujemy im pewne cechy, które przypisujemy nowoczesnym narodom, które znamy z Europy na przykład.
Czyli tak naprawdę cała ludność to wynika z tego, my mówimy Kurdowie, ale tak naprawdę jest to wielka mieszanka. Mieszanka historyczna, językowa, przede wszystkim też pewnie dialekt samego języka, o którym też pan wspomniał. Alfabet, brak tego raczej alfabetu, różnice etniczne, kulturowe.
Tak, jak najbardziej. Ale jednocześnie to poczucie to tożsamości, jednocześnie postrzeganie przez świat zewnętrzny jako jednak zbiorowość o pewnych cechach jakby wspólnych. Dlatego mówię o procesie, o tym, że oni jako naród się tworzą. Być może tworzą się jako kilka narodów kurdyjskich, bo przecież znamy kilka narodów na przykład niemieckich, znaczy Niemców, Austriaków, Szwajcarów czy jakichś innych. To wcale nie jest jakby powiedziane, że to jest nieunikniony, naturalny proces jakby poszukiwania przez jeden wspólny naród swojej jednej formy państwowej.
Czyli można rzec powiedzieć, że tak naprawdę ta sytuacja międzynarodowa swego rodzaju wpływa na to, że oni sami o sobie, ta społeczność myśli w kategoriach no właśnie tej jednej wspólnoty, tego jednego organizmu, że to jest właśnie ten czynnik, ta sytuacja, moglibyśmy powiedzieć, geopolityczna.
To jest bardzo ważna rzecz, że są nazywani Kurdami, że są traktowani jako Kurdowie właśnie przez państwa inne. Z jednej strony przez Turków, Irańczyków, Irakijczyków czy Syryjczyków, na których terytorium jakby mieszkają, z drugiej strony przez państwa zachodnie, przez Rosję, Chiny, przez tego typu rzeczy. Ale też mają świadomość historyczną, tożsamość, że coś ich łączy, że coś ich wyróżnia od sąsiadów. I słowo Kurd, którym się oni sami nazywają, i tryb życia, i pewna kondycja zamieszkiwania na obszarach pogranicznych, bo to, co nazywamy Kurdystanem, to tak naprawdę są obszary pograniczne między byłym Imperium Osmańskim i Imperium Perskim. To są obszary górskie, do których zawsze władza centralna docierała z opóźnieniem i z błogosławieniem. To jest pewien tryb życia, który łączył, który upodabniał, czy czynił podobnym jakby te różne grupy Kurdów żyjących na różnych obszarach jakby Kurdystanu. I odróżniał ich od na przykład Turków, Irańczyków czy Arabów, którzy w większym stopniu byli poddani władzy centralnej, którzy szybciej załapali się na proces tworzenia nowoczesnych narodów, którzy szybciej skonstruowali nowoczesne administracje państwowe i stali się jakby częścią tych procesów narodotwórczych, nowoczesnych narodotwórczych.
Myślę, że każdy, kto obserwuje politykę Erdoğana, to przede wszystkim jako miejsce życia społeczności kurdyjskiej, no tutaj wspomni o Turcji. Tam jest ich najwięcej.
Tak, oczywiście ilu ich jest, to nie wiadomo. 10, 15 milionów, 7 milionów, 20 milionów, bardzo różne rzeczy padają. Tutaj również pojawia się kwestia tożsamościowa, czy jak to zmierzyć? Turcy nie robią tego typu badań. Oczywiście sami Kurdowie zawyżają te rzeczy. Nacjonaliści kurdyjscy obniżają liczbę tych Kurdów, a za każdym razem mówimy o ludziach, którzy bardzo często mają podwójną tożsamość. Są Kurdami, czują się Kurdami, mają świadomość kurdyjskich korzeni, cenią sobie te kurdyjskie korzenie, ale jednocześnie są lojalnymi obywatelami tureckimi. Oczywiście nazywają się Turkami, mogą głosować nawet na partie nacjonalistyczne tureckie, niezależnie od swojego pochodzenia. I trudno jest to wszystko wymierzyć. Jeżeli dodamy jeszcze to, że tradycyjnie Kurdowie w Turcji zamieszkiwali te biedniejsze górskie obszary południowej i południowo-wschodniej Turcji, a dzisiaj mamy sytuację, że gro Kurdów, być może nawet większość Kurdów, mieszka w Stambule, w Ankarze, w Izmirze, w dużych miastach na zachodzie kraju. Również wpływa na ich tożsamość, na ich aspiracje, na ich odnajdywanie się w kontekście i utrudnia wsadzanie do jednego worka ludzi mieszkających w niedostępnych górach i ludzi mieszkających w jednej z metropolii światowych, jaką jest Stambuł.
Jeżeli chodzi o Iran, jakie to tereny, jakie to regiony?
To jest północno-zachodni Iran, to jest prowincja Kurdystan i sąsiednie prowincje. Tutaj ta marginalizacja Kurdów w Iranie jest mocniej widoczna, bo Kurdowie są sunnitami co do zasady, natomiast Irańczycy są szyitami. Mamy do czynienia z religijnym państwem o takim szyickim charakterze, więc tutaj ta bariera jest bardziej widoczna. Ta marginalizacja jest głębiej utrzymana. O ile w Turcji mieliśmy premiera, który miał korzenie kurdyjskie zupełnie niedawno, to o tyle w Iranie byłoby to trudniej możliwe. W Iranie, jeżeli chodzi jeszcze o rozmieszczenie Kurdów, ciekawą rzeczą są Kurdowie chorasańscy, czyli mieszkający na pograniczu Iranu i Turkmenistanu, czyli w północno-wschodnim Iranie, którzy są śladem takich historycznych, bardzo często powtarzających się rzeczy, mianowicie karnych przesiedleń. Oni tam setki lat temu zostali zbuntowane plemiona kurdyjskie, zostały przez któregoś z szachów przesiedlone na pogranicze ze stepem.
Oczywiście najczęściej padający autonomiczny, tak, region Kurdystan, iracki Kurdystan. Co to za twór i kim są właściwie tutejsi Kurdowie?
Region faktycznie o najbardziej wyraźnej odrębności. On współczesną jakby formę odrębności uzyskał po pierwszej wojnie w Zatoce na początku lat 90., kiedy po powstaniu kurdyjskim północny Irak zamieszkany przez Kurdów został objęty parasolem amerykańskim, koalicyjnym, który blokował jakby działania Saddama Husajna na tym obszarze i pozwalał utrwalać własną administrację. Było to o tyle łatwiejsze, że kwestia autonomii kurdyjskiej na tym obszarze, w Iraku, ma swoją tradycję, 50., 60., 70. lata, i ona na różnym sposobie była obiecywana Kurdom, do pewnego stopnia jakby realizowana i skoncentrowana dookoła rodziny Barzani, którzy i wówczas, i obecnie tym irackim Kurdystanem rządzą. Sytuacja się, powiedzmy, poprawiła po obaleniu Saddama Husajna, kiedy doszło do formalizacji autonomii kurdyjskiej. Ona w kontraście do reszty Iraku stworzyła sprawne instytucje administracyjne, własne siły zbrojne de facto, własną gospodarkę i własne rozwiązania społeczne do tego stopnia, że aspirowali wręcz do niepodległości. To był bodajże 2017 rok, kiedy doszło do referendum niepodległościowego w Kurdystanie, który spowodował ostrą reakcję Iraku, ostrą reakcję Iranu. Kurdystan został bardzo mocno osłabiony iracki, ale zachował swoją odrębność i dzisiaj pozostaje autonomicznym regionem w ramach Republiki Iranu o bardzo wysokim stopniu samorządności.
Czy jest jakiś taki, nazwijmy to, jeżeli już powiedział Pan o tym, gdzie Kurdów właściwie spotkać możemy, jakiś taki mit założycielski, właściwie do jakich mitów nacjonalistycznych się dzisiaj odnoszą Kurdowie, biorąc pod uwagę właśnie te ujęcie historyczne, ale te jeszcze nawet w czasach przedwczesnych, o tak, przednowoczesnych.
Kurdowie, a właściwie naukowcy kurdyjscy, albo popularyzatorzy, rzekomo tego mitu, lubią się odwoływać do Medów, do starożytnego imperium, które rządziło Bliskim Wschodem, gdzieś między Asyrią, a pojawieniem się Persji, Achemenidów, i traktują siebie, traktują Kurdów właśnie jako potomków Medów, czyli starożytnego imperium o pochodzeniu irańskim, bo Kurdowie, w przeciwieństwie do Turków czy Arabów, są ludem indoeuropejskim. Oczywiście jest kilka takich twardych elementów w historii świata, w której Kurdowie lubią się odnajdywać. No, najlepszym przykładem jest Saladyn, pogromca krzyżowców, przywództwa Bliskiego Wschodu w XI-XII wieku. Parę innych jakby postaci. Kurdowie chcą siebie traktować właśnie jako potomkowie tych wielkich wojowników starożytnych historii. Bardzo często odwołują się też do przedislamskich rzeczy, czy okołoislamskich, akcentując tradycje, które są irańskimi tradycjami, które często są bliskie zoroastryzmowi, które są bliskie rozmaitym heterodoksyjnym ruchom, które na tym obszarze istniały, co miałoby ich odróżniać od szyitów irańskich, od sunnitów tureckich czy arabskich i generować jakby tą taką odrębność. Bardzo ważną rzeczą, która dla dzisiejszych Kurdów w ostatnich dekadach ma ogromne znaczenie, to jest działalność PKK, działalność Abdullaha Öcalana i to jest próba stworzenia takiej nowoczesnej tożsamości dookoła partii nowoczesnej, dookoła partii, która ma korzenie marksistowsko-leninowskie, i która konsekwentnie próbuje budować super nowoczesne społeczeństwo, areligijne, nastawione na modernizację, nastawione na przykład na prawa kobiet, prowadzący bardzo intensywny ideowy dialog z zachodnią lewicą.
Ale PPK też również sięga poza tych Kurdów tureckich, chciałaby.
Jak najbardziej. Znaczy, za główną bazę PKK uchodzą góry Kandil, które są w Iraku, w irackim Kurdystanie, na pograniczu z Iranem. W irackim Kurdystanie ma być też stosunkowo dużo wiosek kontrolowanych przez PKK, z którymi Kurdowie iraccy mają problem, które bombardują Turcy, gdzie od czasu atakują też to Irańczycy. Drugim bardzo istotnym i dzisiaj tak naprawdę kluczowym dla PKK ośrodkiem jest północna Syria. Znaczy stworzona tam autonomia w północnej Syrii, która jest kierowana przez, której najważniejszą siłą polityczną jest Patriotyczna Unia Demokratyczna, PYD, PYD, kurdyjska, która stworzyła tam struktury administracyjne, która weszła we współpracę z mniejszymi lokalnymi ugrupowaniami, która stworzyła własną siłę zbrojną, która jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i odegrała kluczową rolę w walce z państwem islamskim. I którzy wyrastają z tego samego pnia co PKK. Turcy i ich przeciwnicy powiedzieli, że to jest po prostu struktura PKK-owska działająca w Syrii. Dlatego Turcy ich nie lubią, dlatego Turcy ich atakują, oskarżają ich o terroryzm. Zachód jest dużo bardziej wstrzemięźliwy, bo woli pomijać jakby te poszlaki, te związki z PKK i traktuje ich jako coś odrębnego. Ale bez wątpienia ideowo, bardzo często też personalnie, oni wyrastają z tej tradycji PKK-owskiej. A zatem, jakkolwiek PKK powstało w Turcji na gruncie tureckim, w sporze z Turkami, to dzisiaj jego, powiedziałbym, centrala jest na pograniczu iracko-irańskim. A głównym ośrodkiem, czyli jak najbardziej spełnionym projekt PKK-owski jest w najwyższym stopniu jakby realizowany, można byłoby powiedzieć w Syrii. Przy całych jakby zastrzeżeniach, do jakiego stopnia jest to tożsame z PKK, a do jakiego stopnia tylko gdzieś tam wyrasta.
Myślę, że zanim jeszcze przejdziemy do kwestii współczesnych, musi paść pytanie też, które słyszałem, padało w informacji od słuchaczy. Bo tak, przed wojną Kurdowie znajdowali się pod rządami oczywiście Turcji i Iranu, ale tutaj mamy tę współczesność i otoczenie przez cztery państwa: Turcja, Syria, Irak i Iran. Gdyby istniała jakaś odpowiedź, nawet i trudna, dlaczego właściwie Kurdowie swojego państwa nie mają? Co by było tą odpowiedzią?
Ja bym powiedział w ten sposób, że do XIX wieku, czy do XX wieku, bardzo rzadko zdarzało się, że narody tworzyły sobie państwo. Dużo częściej mieliśmy do czynienia z państwami, które tworzyły narody, albo z państwami, które miały wieloetniczny charakter. Na tej zasadzie państwo osmańskie, nazwamy je państwem tureckim, natomiast ono było wieloetnicznym państwem, w którym nawet turecki nie był językiem rządowym. Podobnie Persja Safawidów, czy Imperium Perskie, również utożsamiane jest z Iranem i z Irańczykami, ale na przykład dynastie, które rządziły tym irańskim państwem, były dynastiami tureckimi. To nie były państwa zorganizowane na bazie etnicznej. To, że Kurdowie nie mieli swojego narodowego państwa, nie jest niczym niezwykłym. Ośrodki państwotwórcze, czy perski, czy turecki, nie były związane wprost jakby z nacjonalizmem. Ten nacjonalizm pojawił się dopiero w Turcji w XIX wieku, a w Persji, w Iranie w XX wieku. Kurdowie, można było powiedzieć, spóźnili się na ten pociąg. I też ważna rzecz, nie dostali wsparcia, które na przykład dostali Arabowie w czasie rozpadu Imperium Osmańskiego, bo Imperium Turcja, Syria, Irak to jest były ziemie Imperium Osmańskiego, które rozpadły się, znaczy do których wydzielenia doszło w efekcie I wojny światowej. To, że Syria i Irak powstały w takiej formie, w jakiej powstały, wynikało w dużym stopniu z tego, że Francja i Wielka Brytania przejęły mandatową opiekę nad tymi obszarami, odwołały się do Arabów, wykreowały w jakimś stopniu nacjonalizm arabski i stworzyły organizmy państwowe. Jakby w opozycji do państwa tureckiego. Kurdowie nie załapali się, że tak powiem, na ten proces. Były pomysły stworzenia państwa kurdyjskiego, ale z rozmaitych powodów elity kurdyjskie, być może odległość od interesów brytyjskich i francuskich nie doprowadziła do tego, że powstało mandatowe państwo kurdyjskie czy republika kurdyjska.
Być może problemem są tak naprawdę ambicje polityczne też.
Tak, oczywiście, bo jeszcze raz przypomnijmy, Kurdowie nigdy nie tworzyli jednego spójnego obszaru politycznego, nigdy nie tworzyli scentralizowanych struktur, które obejmowałyby chociażby większość, nie mówię już o całości Kurdystanu. I naturalnym sposobem jakby życia, przednowoczesnym powiedziałbym, było istnienie szeregu królestw czy plemiennych układów jakby kurdyjskich, które zachowywały bardzo dużą autonomię względem państw, nad którymi dominowały i które jednocześnie zachowywały też podległość wobec czy to Stambułu, czy to Teheranu. Ale te ambicje, ta różnorodność były stanem naturalnym i one do tej pory są stanem naturalnym.
I w takim razie mamy autonomię kurdyjską w Iraku. Jak to się stało właściwie, że tego typu region powstał, funkcjonował? Kto dał decyzję na to, żeby akurat tutaj na terytorium Iraku powstała taki, nazwijmy to, obszar?
Potraktowałem to nie tyle jako efekt decyzji, tylko efekt pewnego procesu. Jeżeli w latach 20., 30. XX wieku powstawała Republika Iracka, na początku Królestwo, potem Republika Iracka, siłą rzeczy nie kontrolowała, była słabym państwem ze słabą biurokracją, nie kontrolowała trudno dostępnych obszarów górskich na północy tych krajów. Czyli tak naprawdę miała ten sam problem, który w historii zawsze był z Kurdami. Znaczy, trudno jest kontrolować góry, kiedy się nie ma odpowiednich do tego instrumentów. W związku z tym politycy iraccy z Bagdadu wchodzili w układy z liderami kurdyjskimi w północnym Iraku, zawierając z nimi to porozumienia gwarantujące jakiś tam stopień odrębności. W języku politycznym nabierało to słowo, znajdowało to wyraz w słowie autonomia. W związku z tym Bagdad wielokrotnie obiecywał Kurdom autonomię, która miałaby ustrukturyzować te pewne odrębności Kurdów irackich. Niezależnie od tego, jak Bagdad był silny, to ta autonomia była fikcją trwały walki, liderzy kurdyjscy uciekali z Iraku. Jak Bagdad był słaby, to ta autonomia, że tak powiem, rosła w siłę. Tak jak mówiłem, uderzenie w Saddama Husajna przez Stany Zjednoczone w czasie pierwszej wojny w Zatoce, a następnie obalenie rządów Saddama Husajna spowodowało, że ten Bagdad stał się słabszy, a Kurdowie bardziej pożądanym partnerem stabilizującym sytuację w Iraku i w okolicy. Znalazło to wyraz jakby w formalnych jakby zapewnieniach o odrębności, autonomii tego regionu, ale jej zakres, jej granice, jej odrębność tak naprawdę wyrażała się w walce, w procesie jakby politycznym. Był na przykład czas, że Kurdowie kontrolowali miasto Kirkuk, bardzo ważne historycznie i bardzo bogate, jeżeli chodzi o zasoby naturalne, co było przedmiotem sporu z Bagdadem. W momencie, kiedy zawaliła się sprawa referendum niepodległościowego, kiedy doszło do ofensywy irackiej przy wsparciu jakby irańskim, Bagdad odzyskał jakby ten, odzyskał, zajął ten Kirkuk. W związku z tym doszło do przesunięcia, że tak powiem, do ograniczenia tej autonomii kurdyjskiej. I tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo dynamicznym procesem kształtowania się, utwierdzania się odrębności kurdyjskiej, cały czas jakby bardzo dynamicznego ustalania relacji z Bagdadem, co nie zmienia faktu, że iracki Kurdystan w sposób bardzo konsekwentny, od 30 lat bezdyskusyjnie, rządzi się samodzielnie, dysponuje własnymi pieniędzmi, dysponuje własną siłą, tworzy własne niezależne układy polityczne, niezależne od Bagdadu. Natomiast stopień ich odrębności, czyli samodzielności, czy sprawczości zawsze jest elementem tego kontekstu szerszego, wewnątrz irackiego i regionalnego.
Jak dzisiaj właściwie układają się te relacje pomiędzy władzami regionu a sami irackimi? Jaka temperatura właściwie w tych relacjach?
Powiedziałbym, że normalna, to znaczy, że jest napięcie, ale nie mamy do czynienia z otwartą wrogością. Nie ma takiej sytuacji, jak była parę lat temu, że Kurdowie chcieli oderwać się od Iraku, co zawsze jest przykre dla państwa, które, dla stolicy, czy dla Bagdadu. Nie mamy też do czynienia z taką sytuacją, że dziś Bagdad gotów jest i ma środki do tego, jest zainteresowany w tym, żeby przejąć pełną kontrolę nad Kurdystanem, żeby na przykład rozbroić siły zbrojne Kurdystanu, albo żeby na przykład prowadzić politykę personalną, usuwając albo nominując rozmaitych graczy. Zresztą pamiętajmy, że Kurdystan iracki jest wewnętrznie bardzo podzielony. To jest partia KDP, znaczy historycznie jedna z najstarszych partii związana z rodziną Barzani, która rządzi. Mamy do czynienia z Patriotyczną Unią Kurdystanu, która jest rywalizująca z rodziną Barzani. Więc czasami się mówi, że Kurdystan iracki i tak jest podzielony między zielony i żółty, ten Kurdystan, między te dwie partie, które od czasu do czasu ze sobą dosyć ostro walczyły. A oprócz tego mamy chociażby PKK w Górach Kandil, które zachowuje autonomię w tym wszystkim. Więc to jest układ, który Bagdadowi daje możliwość tego, że Kurdystan raczej nigdzie nie ucieknie, że jest ileś konfliktów do rozegrania. Kurdystanowi daje poczucie, że jednak są na tyle mocni, że Bagdad się musi z nimi liczyć i zależnie od aktualnej temperatury sporu, władze kurdyjskie wchodzą albo nie wchodzą w spór albo w porozumienie z władzami bagdadzkimi.
Jeszcze słowo wyjaśnienia dla słuchaczy. Mustafa Barzani, kim jest ta postać?
No, to jest jeden z najważniejszych historycznych liderów irackich Kurdów. Bardzo ciekawa postać, który był związany i z tworzeniem państwa kurdyjskiego na terytorium Iranu w 1946 roku, to była Republika Mahabadska, i który kierował Kurdami irackimi przez burzliwe lata 40., 50., 60. i 70., który bardzo ładnie ustawiał coś, co wydaje mi się być dosyć charakterystyczne dla Kurdów, bo on w różnych okresach jakby swojego życia współpracował z Amerykanami, współpracował z Sowietami, współpracował z Izraelczykami, z Irańczykami, z Turkami, z Bagdadem. Znaczy, bardzo ładnie to swoje życie jakby uosabiał tę konieczność dogadywania się ze wszystkimi, pewną obrotowość Kurdów. Jego synem był Masud Barzani, który z kolei był liderem Kurdystanu w ostatnich 30 latach. Tak naprawdę twórcą pewnego systemu politycznego i utrwalenia tej dominacji rodziny Barzani w irackim Kurdystanie. On z kolei musiał ustąpić miejsca po fiasku referendum niepodległościowego na rzecz Iwana Barzaniego, czyli swojego bratanka. Czyli wszystko pozostaje w rodzinie.
Minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock, ma zamiar odwiedzić Irak i region Kurdystanu właśnie 2 tygodnie właściwie po wizycie wysokiego rangą dyplomaty kraju europejskiego. Oczywiście tak poinformowało irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyplomatka przybędzie do Bagdadu, ale skąd wizyta w regionie Kurdystanu? Czy właściwie to jest też jakiś taki, nazwijmy to, gest polityczny? W jakich kategoriach myśleć o tego typu wizycie?
Region Kurdystanu jest faktem politycznym w tym regionie. Charakteryzuje się, że go oferuje regionowi i światu pewien rodzaj stabilności, pewien rodzaj przewidywalności. Może być partnerem w całym szeregu tych spraw. Jeżeli się przyjeżdża do Bagdadu i stamtąd siedzie do Erbilu, jest w tym jakaś pewna taka naturalna logika, że z jednej strony doceniony jest Bagdad, doceniona jest stolica, nie pomija się Bagdadu w kontaktach z KRG, a z drugiej strony pokazuje się jakiś rodzaj autonomii czy podmiotowości samych Kurdów irackich. Kurdystan iracki jest ważnym partnerem ekonomicznym, tak jak mówię, może być ważnym partnerem w kwestiach w swoim czasie walki z Państwem Islamskim. Wielokrotnie pojawiał się w kwestiach humanitarnych przy okazji na przykład uchodźców, którzy uciekali przed Państwem Islamskim do Kurdystanu. Niemieckie firmy tam miały swoje interesy, co naturalne, bo wszędzie mają. Nie, ale to nie, ja bym nie spodziewał się w tym jakiejkolwiek korekty europejskiej polityki wobec Kurdów irackich. Nie spodziewałbym się w tym żadnego wyrazu wsparcia dla odrębności Kurdystanu irackiego wobec Bagdadu. Nie spodziewałbym się w tym żadnej próby zdynamizowania polityki regionalnej. Raczej dostrzeżenie, że w tym niestabilnym regionie, gdzie właściwie do każdego z uczestników można mieć jakieś pretensje, Kurdowie również są wcale nie ostatnim czynnikiem jakby na tej układance. I w iluś sprawach mogą być partnerem.
Jeżeli chodzi o spojrzenie amerykańskie na właśnie ten region, znamy podejście europejskie, jak na to zapatrują się Amerykanie.
Amerykanie, można powiedzieć, byli patronami irackiego Kurdystanu, autonomii irackiej. To wynikało z wojny z Saddamem Husseinem. To wynikało też z docenienia tego, że to był najbardziej stabilny, chyba pozostał najbardziej stabilnym obszarem Iraku w ostatnich dekadach. Więc tutaj związki są duże, historia wsparcia dla Kurdów jest duża i patrzenie na to, jak jako ten czynnik stabilizujący niestabilny region jest bardzo mocno w amerykańskiej polityce zapisane. Chociaż Amerykanie sprzeciwili się projektowi niepodległościowemu Kurdów, myślę, że znowu na takiej zasadzie, że jeżeli szukają stabilności, to Kurdowie mają stabilizować sytuację, a nie generować konflikt o państwo kurdyjskie. Obecnie ważniejszym, powiedziałbym, czy bardziej takim dynamicznym partnerem kurdyjskim są Kurdowie syryjscy, którzy od 2014 roku są najważniejszym, powiedziałbym, partnerem dla Stanów Zjednoczonych w walce z państwem islamskim. Do tej pory mamy około 900 amerykańskich żołnierzy na terytorium Syrii współpracujących z Kurdami syryjskimi. 4 marca w Syrii wśród Kurdów syryjskich również był szef połączonych sztabów amerykańskich. To bardzo ważna wizyta, bardzo znacząca wizyta pokazująca, że ten obszar i Kurdowie, i współpraca z Kurdami dla Amerykanów jest ważna. 2-3 tygodnie temu odnotowano sukces, zabijając tam jakiegoś jednego z liderów państwa islamskiego, co właśnie było możliwe dzięki współpracy amerykańsko-kurdyjskiej. Zatem Kurdowie syryjscy są dla Amerykanów znowu istotnym, tak naprawdę niezastępowalnym partnerem w walce z państwem islamskim, z radykalnym terroryzmem sunnickim, ale też potencjalnym takim instrumentem pozwalającym tonować ambicje rosyjskie i ambicje irańskie. Kurdowie syryjscy współpracują również z Rosją i współpracują również z Iranem, mają swoje kontakty z reżimem Asada, ale Amerykanie również chcą być jednym z tych elementów, który ma wpływ na to, co Kurdowie robią, gdzie są dla nich czerwone granice. do jakiego stopnia można również z nimi współpracować w wybranych kwestiach.
podejściu do polityki międzynarodowej. Kurdowie mają zupełnie innych partnerów, zupełnie inne przestrzenie do rozmowy.
Tak, oni na dobrą sprawę rozmawiają prawie ze wszystkimi. Był nawet moment kilkanaście lat temu, że rozmawiali intensywnie z Turcją. I to mówię też o tych Kurdach, jakby wywodzących się z tej tradycji PKK-owskiej. Rozmawiają ze wszystkimi, są gotowi współpracować ze wszystkimi. Od wszystkich w różnym stopniu otrzymali rodzaj wsparcia. To jest jakby szklanka do połowy pełna, a szklanka do połowy pusta jest taka, że na nikogo tak naprawdę nie mogą liczyć. Dla nikogo nie są najważniejszym czy pierwszoplanowym partnerem, dla którego duże państwo, silne państwo gotowe byłoby zaryzykować inne interesy. Czyli to jest jakby takie cały czas funkcjonowanie w zawieszeniu. Tu już nie jest się, że tak powiem, nie można Kurdów pominąć. Kurdowie mogą przebierać i wybierać we współpracy z różnymi graczami, ale cały czas są, powiedziałbym, przedmiotem. Znaczy, nie mogą dyktować warunków swoim partnerom.
Może w związku z tym nie mają aż tak wielkiego poczucia sprawczości przez to, że są tak rozdrobnieni w tych swoich różnych opiniach i spojrzeniach na politykę międzynarodową.
Ja bym jeszcze raz powtórzył. Znaczy, wydaje mi się, że Kurdowie nie myślą o sobie w kategoriach wspólnoty i całości, jeżeli chodzi o wszystkich ludzi, których my byśmy skłonni nazywać byli Kurdami. To jest pewien mit, to jest pewne marzenie, to jest pewien projekt obliczony na wiele pokoleń. W polityce bieżącej on nie ma bodaj żadnego znaczenia. Natomiast kiedy mówimy na przykład o Kurdach syryjskich, to oni w ramach swojej własnej grupy są bardzo mocno skonsolidowani, uzbrojeni w szereg instrumentów politycznych, w jakieś instrumenty wojskowe, w jakieś instrumenty ideowe. Bardzo czytelny przekaz dla świata, który pozwala im podtrzymywać zrozumienie i sympatię dla swoich działań. I tutaj ta polityka jest bardzo spójna, bardzo sprawna, a jej ograniczenia wynikają tylko i wyłącznie z tego powodu, że są relatywnie słabi. Znaczy, że nie mogą przelicytować Turcji. Nie mogą przelicytować Rosji, nie mogą się wybić z kontekstu jakby irańskiego, są słabsi niż Damaszek Bashara al-Assada. I to powoduje to ich konieczność jakby samoograniczania się. Czy to, że nie mogą rozgrywać wielkiej polityki, czy nie mogą przestawiać dużo silniejszych od siebie pionków. Ale w ramach jakby swojej jakby wspólnoty, w ramach swojej jakby odrębności, ci Kurdowie syryjscy, tak jak mówię, są bardzo spójni, podziały są prawie niewidoczne. I jeżeli chodzi o wypracowanie takich atrybutów politycznych, państwowości różnych, one są w praktyce bardzo, bardzo zaawansowane.
Jeżeli chodzi o obecne największe takie problemy trapiące Kurdów, biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, taką też nie wiem, na ile można stwierdzić, czy dzisiaj Bliski Wschód jest regionem stabilnym, jak na tym Bliskim Wschodzie mówi się o tej kwestii kurdyjskiej.
Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, troszeczkę zależy od tego, jak daleką perspektywę wsuniemy. Dla Kurdów na pewno dzisiaj największym problemem jest Turcja, znaczy, która słusznie czy niesłusznie, to nie będę w to w tej chwili wchodził, znaczy uważa, że siły związane z PKK są obecne w Syrii, są obecne w Iraku, w związku z tym regularnie ponawiane są naloty albo ataki lądowe na te cele, które są identyfikowane z PKK i cały czas wisi groźba operacji lądowej tureckiej przeciwko zwłaszcza Kurdom syryjskim. To jest najbardziej bieżące zagrożenie, które oznacza być albo nie być dla Kurdów, albo przynajmniej dla jednej z bardziej rozwiniętych ich sił politycznych. Z drugiej strony Kurdowie cieszą się pewnym parasolem, to jednocześnie Amerykanów i Rosjan w Syrii. Z różnych powodów, sprzecznych jakby poniekąd jakby ze sobą, i Rosjanie i Amerykanie nie są zainteresowani w tym, żeby Turcy zniszczyli to parapaństwo kurdyjskie w Syrii. Nie są zainteresowani tym, żeby Turcy zdominowali region syryjski. To jest, powiedziałbym, ta najbardziej taka lokalna rozgrywka, która się toczy. Ona nabrała jeszcze dodatkowego takiego smaku, że Turcja blokuje ratyfikację członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO, między innymi bardzo mocno odwołując się do kwestii kurdyjskiej. To znaczy, że zarzuca, że Szwedzi, zwłaszcza Finowie w mniejszym stopniu, i Amerykanie wspierają terrorystów z PKK, wspierają siłę jednoznacznie antyturecką, w związku z tym oni nie traktują Szwecji jako wiarygodnego sojusznika w NATO. To jest, tak jak mówię, ten element jakby doraźny rozgrywki, który stawia Kurdów w postawie defensywnej. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że pewne globalne zmiany, do których dochodzi, perspektywa tego, że i Rosja, i Iran mogą osłabić się na Bliskim Wschodzie. Hipotetycznie możemy zakładać, że Amerykanie z jakichś powodów osłabną na Bliskim Wschodzie, bo zmienią swoje priorytety, albo bo zmienią swoją politykę, albo bo nie będą mieli wystarczającej, że tak powiem, siły. Znaczy dla Kurdów pewna niestabilność systemu globalnego zawsze jest szansą do tego, żeby wzmocnić swoją pozycję. To jest trochę pobrzmiewa tutaj Mickiewicza Księgi Pielgrzymstwa Narodu Polskiego o Wielką Wojnę Narodów, prosimy Cię, Panie, bo to w sytuacji napięcia, to w sytuacji konfliktu mocarstw, tacy Kurdowie, czy takie organizacje, czy twory kurdyjskie mają większą możliwość, są bardziej potrzebne graczom zewnętrznym. Zatem ta perspektywa jest nieoczywista. Dzisiaj powiedziałbym, że to jest dosyć słaby moment. Dzisiaj Kurdowie są w dużej defensywie. Są, są jakoś tam, mają swoje miejsce, ale to nie jest okazja, żeby narzucać swoje warunki. Gdyby doszło do jakichś większych wstrząsów, gdyby na przykład Irańczycy musieli zmniejszyć swoje zaangażowanie na Bliskim Wschodzie z powodów wewnętrznych czy jakichkolwiek innych, gdyby Rosjanie musieli odwołać swoje wojska z Syrii albo zmniejszyć wsparcie, którego Syrii, Kurdom udzielają, by się sytuacja zmieniła, gdyby w Turcji doszło do jakichś przetasowań, na przykład w efekcie wyborów, które się zbliżają, albo w efekcie kryzysu gospodarczego, który gdzieś tam nad Turcją wisi, to byłyby rzeczy, które by zmieniały tę sytuację. Ale Kurdowie muszą wyczekać jakby taki moment. Oni nie są w stanie wygenerować jakby tej zmiany.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za kawałek wiedzy na temat tego regionu świata. Słuchaczy zachęcam do tego, żeby zostawić swoje pytania. Mam nadzieję, że może na kolejne spotkanie dzisiaj dla Państwa pan Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.